Witam Was bardzo serdecznie.
Pozwólcie, że na wstępie przekażę gorące pozdrowienia od Zboru Nowe Życie w Czechowicach-Dziedzicach z pastorem Andrzejem Luberem na czele oraz od Zboru Nowe Życie w Warszawie, gdzie na co dzień uczęszczam. Tak jak brat wspomniał, mam na imię Damian, pochodzę z Czechowic-Dziedzic, obecnie studiuję teologię w Warszawie i jestem pierwszy raz na tej konferencji w Polkowicach, ale muszę szczerze przyznać, że bardzo mi się podoba, jestem pod wielkim wrażeniem. Bardzo się cieszę, że będziemy mogli najbliższy czas spędzić nad bardzo ważnym tematem. Cała nasza sesja będzie skupiona na Biblii. Powiemy sobie o tym, czym jest Pismo Święte, jak powstał kanon Pisma Świętego, czym jest natchnienie Biblii oraz wiele innych różnych ciekawych informacji plus kilka ciekawostek. A więc szykuje nam się bardzo miły czas. Mamy godzinę czasu, więc postaram się omówić najważniejsze kwestie dotyczące Pisma Świętego. A potem troszkę czasu poświęcimy na apologetykę, czyli obronę wiary, a w tym przypadku obronę Biblii. Podyskutujemy sobie o tym, jakie są najczęstsze zarzuty wobec Pisma Świętego. Bo często rozmawiając z ludźmi, czy też przeglądając internet, możemy napotkać na różne dziwne wypowiedzi i sądzę, że powinniśmy posiadać pewną wiedzę, aby odpierać nieprawdziwe zarzuty i przekonywać inne osoby do wiarygodności Pisma Świętego. Postaram się zrobić wszystko, aby nasza sesja była ciekawa, aby była angażująca. Sam jestem dość ruchliwą osobą i nie umiem siedzieć na wykładzie dłużej niż 40 minut. I zdaję sobie sprawę, że wy pewnie też, więc zrobię wszystko, aby ten czas minął nam bardzo ciekawie. Okej, a więc zaczynamy. Biblia jest najbardziej niesamowitą i niezwykłą księgą, jaka kiedykolwiek powstała. Naprawdę z całą pewnością możemy powiedzieć, że nie jest ona tylko wytworem ludzkiej wyobraźni, czy też ludzkiej fantazji. Tak samo Biblia nie powstała temu, bo Kościół musiał jakoś podeprzeć swoje nauczanie. Biblia nie istnieje dzięki Kościołowi, to Kościół istnieje dzięki niej. Biblia miała wpływ na kształtowanie się niemal całej kultury zachodniego świata. Między innymi dzięki Pismu Świętemu powstały takie mocarstwa jak Stany Zjednoczone, jak Wielka Brytania. Pewien bardzo wpływowy człowiek powiedział, że państwo amerykańskie, jego kultura w ogromnej mierze powstała o Biblię. A jak wiemy, państwo amerykańskie w błyskawicznym czasie stało się bardzo bogatym i wpływowym krajem. A część zapisów Konstytucji Amerykańskiej jest oparta właśnie o Pismo Święte. Od wieków Pismo Święte było natchnieniem i inspiracją dla największych badaczy i najsłynniejszych artystów. Między innymi William Shakespeare stworzył swój niebanalny styl pisania w oparciu o istniejący w jego okresie przekład Nowego Testamentu. Sam Shakespeare odwołuje się w swoich dziełach do Biblii około 5000 razy. Kraje, w których dobrze przyjęła się reformacja, w których Biblia od zawsze stanowiła dobro narodowe, są teraz jednymi z najlepiej prosperujących krajów na świecie. I przykładem jest USA lub Szwajcaria. Biblia od zawsze miała wpływ na kształtowanie się narodu, na kształtowanie się kultury i społeczeństw. Podczas reformacji XVI-wiecznej, gdy Pismo Święte było studiowane, gdy było czytane wśród polskiej arystokracji, Polska była jednym z największych mocarstw Europy. Pismo Święte naprawdę jest pełne mądrości, które od zawsze miały wpływ na człowieka. W oparciu o Biblię powstawały między innymi różne instytucje charytatywne, różne jakieś centra opieki itd., itd. Jednak w tym samym czasie żadna księga nie była powodem tak wielkiego rozlewu krwi i tak wielkiego cierpienia jak właśnie Biblia. Ludzie są torturowani, są zabijani z powodu posiadania chociażby jednej kartki z tej księgi. Przetłumaczona na niemal każdy język na świecie. Ludzie na Bliskim Wschodzie ze łzami w oczach i radością reagują na wieść o tym, że będą mogli tą książkę, tą, którą każdy z nas ma mieć na własną prywatną, do własnego prywatnego użytku. Jest to coś pięknego. Jeszcze ostatnio słyszałem taką historię o trzech osobach mieszkających w Iranie. Spotkały się w mieszkaniu, studiowały Pismo Święte, tak jak my to często robimy. I w pewnym momencie do tego mieszkania wpadła grupa muzułmanów z nożami w rękach. Zabili wszystkich trzech. Jednak jedna z tych osób wierzących przed śmiercią powiedziała do napastnika, trzymającego nóż w ręce, takie oto słowa. Błogosławię Cię w imieniu Jezusa. Po czym została zabita. Jednak te słowa nie dawały spokoju temu człowiekowi. Chwycił on z ziemi zakrwawioną Biblię i zaczął czytać. i w taki sposób poznał Chrystusa. Jak bardzo ta księga wpływa na rzeczywistość nas otaczającą. Iluż to było ateistów czytających Biblię, aby ją obalić, a potem się nawrócili. Iluż to ona miała przeciwników, którzy stali się jej największymi fanami. Jej słowa potrafią złamać jej największego wroga. Jest wiele przyczyn, dla których powinniśmy wiedzieć pewne podstawowe rzeczy o Biblii i postaram się, jak tylko potrafię, te najważniejsze rzeczy i informacje przekazać. Polskie słowo Biblia pochodzi od greckiego słowa biblion, czyli księga, a liczba mnoga brzmi Biblia, czyli księgi. Biblia jest zbiorem natchnionych ksiąg Starego i Nowego Testamentu lub kto woli Starego i Nowego Przymierza. Jako zbiór ksiąg natchnionych przez Ducha Świętego, Pismo Święte stanowi fundament wiary chrześcijańskiej. Zawiera ona objawienie Boga, a objawieniem szczytowym jest oczywiście osoba Pana Jezusa Chrystusa. Głównym tematem Biblii jest Bóg oraz historia relacji pomiędzy Bogiem a człowiekiem. Cała Biblia była pisana przez około 1600 lat. Napisało ją plus minus 40 autorów. Powstawała na różnorakich tworzywach, m.in. pergaminach, papirusach, tabliczkach glinianych, tabliczkach drewnianych itd., itd. Pismo Święte zawiera w sobie różnorakie formy i gatunki literackie, m.in. poezję, zagadki, opowiadania. W skład Biblii kanon protestancki wchodzi, tak jak widzimy, 66 ksiąg Starego i Nowego Testamentu. Ksiąg Starego Testamentu jest 39, 929 rozdziałów, 23 214 wersetów. Nowy Testament 27 ksiąg, 260 rozdziałów, 7959 wersetów. Oto mamy tworzywa, na których między innymi Biblia powstawała. W lewym górnym rogu jest kawałek pergaminu, w prawym górnym rogu jest tabliczka kamienna, w lewym dolnym rogu jest tabliczka gliniana, tutaj po środku na dole mamy papirus i tam w prawym dolnym rogu również jest papirus. Pismo Święte ma swoje serce. Tak jak człowiek ma serce, tak Biblia ma swoje serce. Jest w nim krzyż Chrystusa. Krzyż, na którym kończy się stare przymierze, a rozpoczyna nowe. I dlaczego Biblia jest ważna dla nas, osób wierzących? Jak uważacie? Czy chciałby ktoś jednym krótkim zdaniem powiedzieć, dlaczego Biblia jest dla niego ważna? Śmiało, zachęcam gorąco. Jedno krótkie zdanie. Kto by chciał coś powiedzieć? Oj, bo chyba będę musiał wytypować. Kto jest chętny? Jednym krótkim zdaniem, dlaczego Biblia dla nas ludzi wierzących jest ważna? Śmiało, śmiało, zachęcam. Jest to Słowo Boże. Jakieś inne pomysły? Słucham? Jest listem Pana Boga dla człowieka, do człowieka. Ktoś jeszcze? Można dzięki Biblii poznać Boga. Czy jeszcze ktoś chce coś powiedzieć? Jest pokarmem dla duszy. Pięknie. Coś jeszcze? Zmienia życie. Super. Widzę, się rozkręcacie. Bardzo dobrze. Ktoś jeszcze? Jeszcze raz? Jest natchniona przez Ducha Świętego. Oczywiście. Jeszcze ktoś? Oczywiście. Jeszcze ktoś? Super. Bardzo się cieszę, że tak się otworzyliście. Przede wszystkim Bóg przez treści zapisane w Piśmie Świętym chce mówić do człowieka. Robił to zawsze, robi to nadal i będzie to robił. Biblia stanowi dla nas źródło wiary i postępowania. Bóg w taki sposób mówi do człowieka, a dlaczego wybrał taką formę, akurat książkę? Odpowiedź wydaje mi się stosunkowo prosta. Nie ma trwalszego źródła informacji niż właśnie księga. Słowa zapisywane na papierze, kopiowane, przepisywane stanowią naprawdę najlepsze źródło informacji. Poza tym żadna księga historyczna, jak właśnie Biblia, nie posiada tylu odpisów i kopii. Jest ich tysiące. Poza tym Pismo Święte zawiera w sobie historię zbawienia. Od pierwszej księgi Mojżeszowej aż do księgi Malachiasza możemy czytać o tym, jak Bóg wybawiał człowieka, aż w końcu w postaci swojego Syna wtargnął na scenę zwaną ziemią i zmienił jej historię. To, że mamy Biblię w takiej właśnie oto formie, jest naprawdę Bożym cudem. Szanujmy tę księgę, bo naprawdę Jesteśmy szczęściarzami, że ją posiadamy. A dlaczego, zaraz opowiem. Omówimy sobie teraz takie dwa podstawowe zagadnienia związane z Pismem Świętym. I pierwszym z nich jest kanon. Jeśli w czasie, jak będziemy omawiać Stary i Nowy Testament troszkę później, to powiemy sobie więcej szczegółowych informacji. Ale teraz tak ogólnie. Kanon jest to zbiór ksiąg natchnionych, będących dla Kościoła Izraela normą wiary i postępowania. Greckie słowo kanon ma bardzo długą historię i tradycję. Pierwotnie na początku oznaczało ono miarę, pręd mierniczy, było to słowo, które było używane w budownictwie. W późniejszym czasie rozszerzono jego znaczenie na wzorzec, wzór, coś tego rodzaju. Sam Nowy Testament zawiera w sobie słowo kanon. Jest on między innymi w drugim liście do Koryntian, w liście do Galacjan i w liście do Filipian. Pierwszy raz w chrześcijaństwie użyto terminu księgi kanoniczne podczas synodu w Laodycei w 360 roku. I od tego czasu kanon zaczął oznaczać wykaz ksiąg świętych. Musimy pamiętać o tym, że dane księgi nie są natchnione temu, bo zostały włączone do kanonu. One od początku były natchnione, nawet jeszcze kiedy ten kanon nie istniał. To jest bardzo ważna informacja. Poza tym w Izraelu, a także w Kościele są takie księgi, które zyskały miano wtórnokanonicznych. Są to księgi, które są ciekawe, pożyteczne, budujące, całkiem sensowne, ale nie posiadają w sobie natchnienia. A czym natchnienie jest? Natchnienie jest to ponadnaturalny wpływ Ducha Bożego na umysł człowieka, dzięki któremu autorzy świętych ksiąg mogli przekazać Bożą prawdę. Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że kwestia natchnienia jest czymś oczywistym i czymś prostym. No tak, Bóg w jakiś sposób wpływał na człowieka, który przekazywał odebrane treści. Tylko jak to dokładnie wyglądało? Jesteśmy pewni tego, że Bóg miał udział w tym, jak Biblia będzie wyglądać i co w niej będzie zawarte. Samo Pismo Święte za bardzo nie tłumaczy, czym dokładnie jest natchnienie, dlatego przez wieki zaczęły powstawać różne błędne teorie, błędne nauki dotyczące natchnienia. Więc wynikła potrzeba, aby budować jakieś sensowne definicje, aby bronić autorytetu słowa. I tutaj są takie dwa najczęściej spotykane błędy w rozumieniu natchnienia. Po pierwsze, natchnienie nie jest oświeceniem. Niektórzy twierdzą, że natchnienie polega na tym, że autor ma jakieś takie szczególne wejrzenie w duchowe kwestie. To znaczy, na przykład dany autor zastanawia się, jak to jest tą łaską, zastanawia i nagle dostał oświecenia i zapisuje. Natchnienie jest czymś innym. Natchnienie z definicji jest czymś zupełnie innym. Wiele autorów biblijnych zapisywało i wypowiadało słowa z inspiracji Ducha Świętego, z natchnienia, nie rozumiejąc nawet swoich słów. Natchnienie przychodzi i odchodzi. Nie jest obecne z człowiekiem przez całe jego życie. Pojawiało się i odchodziło. Tak samo prorok nie prorokuje wtedy, gdy zaczyna, nie wiem, zastanawiać się, medytować, tylko prorokuje wtedy, gdy ma natchnienie od Boga. Kolejną ważną rzeczą jest to, że natchnienie nie wyklucza wpływu człowieka. I to jest taka bardzo ważna rzecz, myślę. Podczas zapisywania natchnionych treści ludzki autor nie pełnił roli tylko pośrednika i kogoś, kto tylko trzymie pióro i zapisuje to, co jest mu dyktowane. Umysł człowieka jak najbardziej był obecny w tym dziele. Człowiek ubierał w słowa treści przekazywane od Boga. Taki przykład. Na przykład, Bóg mnie natknął, abym zapisał takie oto zdanie. I Krzysiek udał się do swojego ojca. Ale równie dobrze mogę użyć słowa poszedł zamiast udał. W żadnym wypadku nie zmieni to treści przesłania, ale będzie to posiadało mój styl wypowiadania się i mój charakter. Oczywiście Bóg cały czas miał nad tym kontrolę. I to, że Biblia wygląda tak, wiem i jestem tego przekonany, że ma tak wyglądać. Ale jednak człowiek ubierał w słowa i przekazywanych mu od Boga treści. Miał w tym udział. To dlatego księgi są tak bardzo różne od siebie. Jedne są pisane językiem prostym, takim potocznym, a jedne bardzo bogatym. Biblię pisali ludzie wykształceni, niezwykle wykształceni, ale pisali ją także ludzie prości. Pisali ją poeci, jak i rybacy. Dlatego księgi w Piśmie Świętym są tak bogate pod każdym literackim względem. Czasem czytając polskie tłumaczenie nie widzimy tej różnorodności. Otwieramy i tak list od listu za bardzo się nie różni. Księga od księgi też za bardzo się nie różni, ale czytając Pismo Święte w języku oryginalnym widzimy tą niesamowitą różnorodność i literacką, i gramatyczną, i tak dalej, i tak dalej. Każdy autor ludzki dawał coś z siebie, pisał na swój indywidualny sposób i czytając Pismo Święte w oryginalnym języku naprawdę możemy to zobaczyć. Temu mówimy o stylu pisania apostoła Pawła, o stylu Łukasza, czy stylu innych autorów. Są także fragmenty, które były podyktowane, jak na przykład przykazania lub też sformułowania prorockie typu tak mówi Pan. Biblia została stworzona przez Boga i przez człowieka, dlatego jest nazwana dziełem bosko-ludzkim. Oczywiście w natchnieniu jest pewna tajemnica, coś czego nie wiemy i człowiek nigdy do końca nie zrozumie, jak to jest z natchnieniem. Teraz przejdziemy sobie do Starego Testamentu. Nazwa Stary Testament od razu zwraca uwagę na istnienie jakiegoś innego testamentu. W Starym Testamencie, czyli w Biblii hebrajskiej, są zawarte cztery główne przymierza Boga z człowiekiem. Jest to przymierze z Noem, z Abrahamem, Mojżeszem i Dawidem. Bo tam, gdzie ma być jakaś bliska relacja, musi być zawarte przymierze. Małżeństwo też jest swego rodzaju przymierzem. W języku hebrajskim zbiór ksiąg Starego Testamentu nazywa się Tanach, w którego skład wchodzi Tora, czyli prawo, Nevim prorocy i Ketuvim pisma. Takie rozróżnienie panuje wśród Żydów po dzień dzisiejszy. Nasz układ Starego Testamentu pochodzi z greckiej Septuaginty. Septuaginta to jest starożytny przekład Starego Testamentu z języka oryginalnego, czyli hebrajskiego i aramejskiego, na język grecki. Stary Testament został napisany, tak jak wspomniałem, w języku hebrajskim i w języku aramejskim. Tylko ten drugi język występuje w bardzo śladowych ilościach. Są to pojedyncze słowa i pojedyncze wersety. Język aramejski jest językiem bardzo pokrewnym do hebrajskiego i po aramejsku na przykład mówiono za czasów Jezusa. Oto mamy tekst hebrajski. Słowo, które widzimy, jest to słowo Elohim, które oznacza Bóg. Pewne jest to, że teksty starotestamentowe oraz księgi były obdarzane niezwykłym szacunkiem oraz czcią. Byli specjalni ludzie, skrybowie, masoreci, którzy byli kształceni do tego, aby całe życie przepisywać poszczególne pisma. Była to, uwierzcie, niesamowicie trudna sprawa i trudna praca. Całe życie poświęcali na to, aby, przypuśćmy, przepisać Torę, czyli Pięcioksiąg Mojżeszowy. Musieli robić wszystko, aby nie było w tym żadnego błędu. Było to naprawdę coś niesamowicie ciężkiego. I co ciekawe, o, tutaj jeszcze mamy właśnie tekst hebrajski na pergaminie. Tutaj jest zwój Tory, taki już gotowy. I co ciekawe, gdy na przykład taki zwój Tory się uszkodził lub było coś z nim nie tak, to nie niszczono tego zwoju, nie palono go ani nic w tym rodzaju. Był odprawiany specjalny pogrzeb. I tak jest po dzień dzisiejszy. Specjalny pogrzeb. Chowano ten zwój do glinianego naczynia, takiego specjalnego. Odprawiano takie nabożeństwo, ceremonie, po czym ten zwój w tym naczyniu glinianym był odnoszony na cmentarz i chowany tak jak człowiek. Nam się to może wydawać troszkę śmieszne i takie dziwne. Tutaj widzimy właśnie na obrazku. Ale między innymi dzięki takiemu postępowaniu mamy dziś w całości Stary Testament. W Nowym Testamencie mamy cytaty z niemalże wszystkich ksiąg Starego Testamentu. O ile się nie mylę, nie ma cytatu chyba z tylko czterech ksiąg. Jezus, cytując dane fragmenty Starego Testamentu, bo w tamtym obecnie już były obecne targumy, czyli przekłady. Jezus, cytując fragmenty Starego Testamentu, uważa je za równorzędne ze swoimi słowami. To jest niesamowite. Pokazuje nam to, że dla nas chrześcijan Stary Testament jest równie ważny. Nowy nie wypadł i nie odrzucił jakoś tam na bok całkowicie Starego, lecz Nowy Testament nadał nowe znaczenie Staremu Testamentowi. Wyjaśnia go, nadaje mu takie nowe znaczenie. Ostatecznie i nieodwołalnie kanon Biblii Hebrajskiej został zamknięty około 90 roku w Jamni i został nazwany kanonem palestyńskim. I teraz przejdziemy do bardzo ważnej rzeczy, czyli jak ten kanon Starego Testamentu się kształtował. Musimy sobie przyznać bardzo szczerze, że niestety nie dysponujemy za wieloma faktami i informacjami, jak dokładnie powstawały księgi Starego Testamentu i jak dokładnie powstawał jej kanon. Jednak dzięki współczesnej nauce, dzięki archeologii mamy pewne informacje, dzięki którym możemy powiedzieć sobie pewne najważniejsze rzeczy. I tutaj mamy powody utworzenia się kanonu. Obawa przed zniszczeniem. Jest to taka sprawa dość oczywista w tamtejszych burzliwych czasach, gdy prowadzono wojny, gdy naród najechał na drugi naród, to niejednokrotnie niszczono dosłownie wszystko, razem z księgami, więc utworzenie kanonu pozwalało przetrwać tym pismom, które były uważane za natchnione. Oprócz tego mamy kształtowanie się kultury, kształtowanie wiary Boga. Pisma, które były uważane za natchnione, głównie Pięcioksiąg Mojżeszowy, były publicznie czytane, czy to najpierw w świątyni, potem w synagogach, więc ustalenie kanonu pozwoliło potem wybrać poszczególne fragmenty, które były czytane na poszczególnych świętach. I oprócz tego mamy właśnie jeszcze życie sakralne, co wcześniej wspomniałem. Oto kryteria, którymi posługiwano się, gdy wybierano kanon Starego Testamentu. Boska inspiracja, czyli natchnienie, sprawa oczywista, powiedzieliśmy sobie mniej więcej pokrótko, czym jest natchnienie. Czas powstania. Według tradycji żydowskiej i według żydowskiego historyka Józefa Flawiusza pisma starotestamentowe powstawały od okresu Mojżesza do Ezdrasza. Tego biblijnego Mojżesza i tego biblijnego Ezdrasza. Tak samo pierwszego takiego wstępnego kanonu Starego Testamentu, taki wstępny kanon utworzył właśnie Ezdrasz, żyjący na przełomie V i IV wieku przed naszą erą. Dlatego wszystkie pisma powstałe po Ezdraszu zostały odrzucone i uznane za apokryf. Nienaruszalność tekstu. Księgi, które od przypuśćmy kilku wieków były uważane za natchnione, skrupulatnie, tak jak wspomniałem, przypisywano i kopiowano. Nikt nie odważył się w nich nic znaczącego zmienić, czegokolwiek dodać lub ująć. Więc gdy tworzono kanon, sprawdzano genealogię i historię danej księgi. Ile razy była kopiowana, ile razy była przepisana, czy czytano ją na publicznych zgromadzeniach itd. Warto wspomnieć o tym, że Jezus różne, naprawdę różne rzeczy zarzuca faryzeuszom, uczonym w piśmie, ale ani razu nie widzimy w Nowym Testamencie jakiejś wzmianki, jakiegoś zarzutu, że faryzeusze mogliby jakoś zmieniać tekst ksiąg natchnionych, że mogliby jakoś nim manipulować kanonem itd., itd. Ani razu takie sformułowanie nie padło. I to nam pokazuje, że sam Jezus oraz sam Nowy Testament potwierdza autentyczność Starego Testamentu. Następnie mamy spójność nauczania. Jest to taka sprawa dość prosta, oczywista. Przesłanie musiało być konkretne. Księgi nie mogły się jakoś wykluczać. Nie mogły być w nich sprzeczności. Język, tak jak wspomniałem, cały Stary Testament jest napisany po hebrajsku, plus tam pewne rzeczy po aramejsku, więc wszystkie księgi, wszystkie pisma, które były napisane w innym języku, automatycznie też zostały odrzucone. Między innymi z powodu takich kryteriów mamy dzisiaj różnice w kanonach Starego Testamentu pomiędzy poszczególnymi kościołami, denominacjami Kościoła chrześcijańskiego. Na przykład my jako protestanci idziemy, jeśli chodzi o Stary Testament, za kanonem palestyńskim. Kościół katolicki ma kanon aleksandryjski, Kościół prawosławny też tam inne księgi ma. I właśnie jest spowodowane takimi kryteriami. Przypuśćmy, mamy księgi machabejskie, które uznaje kanon Kościoła katolickiego, a w naszych Bibliach ich nie ma. I dlaczego ich nie ma? Spójrzmy jeszcze raz na te nasze kryteria. Księgi machabejskie powstały pomiędzy IV, III, może nawet II wiekiem przed naszą erą. A więc powstały dość grubo po Ezdraszu. Więc automatycznie było coś nie tak. Coś nie pasowało, bo tak jak wspomniałem wcześniej, wszystkie pisma według żydowskiej tradycji, według historyka Józefa Flawiusza powstały pomiędzy Mojżeszem a Ezdraszem. Więc księgi machabejskie powstały dużo później, więc zostały między innymi z tego powodu wykluczone. Oprócz tego spójność nauczania. Były tam pewne wzmianki w drugiej machabejskiej, o ile się nie mylę, tam co do modlitwy za zmarłych. Tak samo język. Do dziś nie zachowały się praktycznie żadne odpisy hebrajskie, żadne rękopisy hebrajskie. Są jakieś tam tylko skrawki. A tak jak wspomniałem, wszystkie księgi muszą być napisane po hebrajsku i aramejsku. Zostały tylko kopie greckie, więc to też powodowało, że zostały one odrzucone. I między innymi takimi kryteriami posługiwano się, gdy wybierano także inne pisma, inne księgi. I na takiej właśnie podstawie odrzucano kolejne to apokryfy. Tak jak wspomniałem, my poszliśmy za Żydami, za kanonem palestyńskim i był to naprawdę bardzo dobry wybór. Dobrze, teraz małe rozluźnienie, bo mówię o takich trudnych i ciężkich rzeczach. Kto z was wie, jaki jest najdłuższy werset w Biblii? Przypuszczam, że nikt. A jak myślicie, czy jest w Nowym Testamencie, czy w Starym? W Starym słyszę z sali. A może spróbujcie strzelić w jakiej księdze? O, tutaj koleżanki widzę po mojej prawej stronie, Estery, bardzo dobrze. Jest to fragment z Księgi Estery, 8 rozdział, 9 werset. I teraz, dla rozluźnienia małego, poszukuję ochotnika, który postarałby się na jednym wdechu przeczytać cały ten werset. Jest przewidziana mała nagroda. Czy jest ktoś chętny? O, tutaj kolega się zgłasza, zapraszam. Chodź tutaj do mnie na środek. Brawa dla kolegi. Jak masz na imię? Patryk, okej. A więc Patryk, spróbuj na jednym wdechu, takim głębokim, przeczytać cały werset. Uwaga, to da się zrobić.
Przywołano wtedy, to jest w trzecim miesiącu, w miesiącu Siwan, 23 dnia tegoż miesiąca, sekretarzy królewskich i rozpisano ściśle według rozkazu Mordochaja zarządzenia w sprawie Żydów do satrapów i namiestników oraz do książąt prowincji, które się ciągną od Indii aż do Etiopii, to jest 127 prowincji, do każdej prowincji jej pismo i do każdego ludu w jego języku, a także do Żydów i ich pismo i w ich języku.
Brawo! Super. Tutaj... upominek dla ciebie. No, jestem pod wrażeniem, bo nie jest to proste, jeszcze słowa takie są różne. A najkrótszy werset Biblii. Poza dekalogiem, czyli przykazaniami. O, usłyszałem i zapłakał Jezus. Kto to wspomniał? A ja cię nie widzę. Bardzo dobrze. Jest to werset z Ewangelii Jana i zapłakał Jezus. Dobrze, troszkę żeśmy się rozluźnili, więc przechodzimy dalej. Teraz omówimy sobie Nowy Testament. Nowy Testament składa się z 27 ksiąg napisanych po grecku. Niedługo po tym, jak powstało chrześcijaństwo, zaczęły się tworzyć nowe pisma, które były kontynuacją Starego Testamentu. Wszystkie pisma nowotestamentowe powstały pomiędzy 50. a 100. rokiem naszej ery. Cztery pierwsze księgi w naszych Bibliach są to Ewangelie. Pierwszy powstał według większości naukowców list do Tesaloniczan, ale w naszych Bibliach cztery pierwsze są to Ewangelie, które głównie skupiają się na osobie Jezusa Chrystusa i na Jego zbawczym dziele. Ewangelie praktycznie zaraz po powstaniu, po napisaniu zostały uznane za natchnione i autorytarne. Ireneusz z Lyonu, biskup, jeden z ojców Kościoła żyjący w II wieku, jeden ze swoich listów wspomniał o tym, że cztery Ewangelie, właśnie te Ewangelie, które mamy w swoich Bibliach, są uznawane przez wszystkie zbory chrześcijańskie jako fundament wiary Kościoła. Przyrównał te Ewangelie do czterech stron świata. Początkowo Ewangelie oraz listy, pisma nowotestamentowe krążyły po zborach, gdzie były czytane publicznie na zgromadzeniach. Nie można było od tak tych pism włączyć do kanonu Starego Testamentu, więc wynikła potrzeba, aby utworzyć coś nowego. Coś, co nie będzie odrzucać Starego Testamentu, lecz będzie go, tak jak wspomniałem wcześniej, wypełniać, nadawać mu nowy sens. Już z końca pierwszego wieku mamy informację o tym, że taki zbiór listów i Ewangelii nazywano Nowym Przymierzem, greckie Kaine Diatheke. Były także inne propozycje, jak na przykład Nowe Prawo, Ewangelia. Justyn Męczennik, żyjący w II wieku, nazwał ten zbiór listów i Ewangelii prawem doskonałym, czyli Diatheke Teleutaios. Pisma były kopiowane i przepisywane, aby mogły być używane we wszystkich zborach chrześcijańskich. I dzięki temu dziś dysponujemy około 25 tysiącami różnych odpisów poszczególnych fragmentów pism Nowego Testamentu. Jest to naprawdę fenomen w skali świata. Żadna księga starożytna nie ma tyle odpisów, co właśnie Nowy Testament. Jest ich około 25 tysięcy. I my to naprawdę musimy wiedzieć, że jako chrześcijanie nie wierzymy w Jezusa Chrystusa jak w jakiegoś Alibabę czy Robin Hooda. Tak samo nie wierzymy w Nowy Testament jako zbiór jakichś bajek i legend. I osoba Jezusa Chrystusa, i Nowy Testament ma potężne oparcie w nauce i naprawdę wszelka próba obalania tego i dementowania, no przyznam szczerze, jest głupotą. Dzisiaj już naprawdę niewiele szanujących się naukowców podważa historyczną wiarygodność Nowego Testamentu, ponieważ jest zbyt dużo dowodów, że ta księga jest autentyczna. Tak samo jest zbyt dużo dowodów na to, że Jezus Chrystus żył, istniał, czynił cuda i niesamowite rzeczy. Tutaj mamy fragment tekstu greckiego. Tutaj również. O, tu mamy jedno zdanie po grecku. Hoteos agape estin, co znaczy Bóg jest miłością. Powody powstania kanonu Nowego Testamentu. Tworzenie się fałszywych kanonów. Tworzyły się takie fałszywe kanony. Twórcą pierwszego był Marcion. Był on gnostykiem, heretykiem. Był antysemitą. Z tego swojego kanonu wykreślił wszystkie wzmianki o judaizmie. Tak więc krążyły takie fałszywe kanony, które mogły zaszkodzić chrześcijaństwu. Inne pisma. Były pisma dobre, które zostały nazwane wtórnokanonicznymi, ale były także pisma złe, które powodowały spore zamieszanie w Kościele, więc kanon mógł potem skutecznie pomóc w walce z takimi pismami. Herezje były bardzo poważnym problemem Kościoła. W zasadzie zaraz jak powstał Kościół, musiał się on zderzyć z poważnymi herezjami, błędnymi naukami, teoriami, między innymi manicheizm, gnostycyzm. Heretycy tworzyli pisma swoje, które próbowały zniszczyć Kościół, które podpierały nauczanie tych heretyków. Takie pisma podpisywano niejednokrotnie na przykład imieniem apostoła, aby nadać mu jakąś większą wiarygodność. Dlatego kanon był niesamowicie potrzebny, aby skutecznie walczyć z herezjami. Usystematyzowanie wiary i życie nabożeństwowe, tak jak wspomniałem, pisma nowotestamentowe krążyły po dworach, gdzie były czytane, więc ludzie musieli wiedzieć, w co mają wierzyć, więc potrzebny był kanon. Poza tym mamy prześladowania. Podczas prześladowań, oprócz tego, że ginęli chrześcijanie, byli oni zabijani, równocześnie palono także ich księgi święte, więc była taka obawa, że gdy zginą ważni ludzie w Kościele, gdy zostaną zniszczone wszystkie księgi, to może się zagubić tożsamość chrześcijaństwa, dlatego kanon był niesamowicie ważny. Całkowita zgoda co do kanonu Nowego Testamentu, powstała dopiero w IV wieku. Było to spowodowane tym, że żaden synod nie twierdził, że do tego czasu nie twierdził, że może wydać ostateczną decyzję w tak ważnej kwestii. To było coś bardzo ważnego, ponieważ była potrzebna ogólna zgoda wszystkich zborów chrześcijańskich. Były także listy, które na początku nie były uznawane przez wszystkie zbory chrześcijańskie. Był to między innymi list do Hebrajczyków, drugi list Piotra lub drugi i trzeci list Jana. Było to spowodowane między innymi tym, że list do Hebrajczyków jest anonimowy, więc obawiano się, że może ktoś się podszył pod ten list. Drugi list Piotra i drugi trzeci Jana też był początkowo odrzucany z tego powodu, że Piotr i Jan już jeden list napisali, więc też była obawa, że ten drugi w przypadku Piotra oraz drugi, trzeci w przypadku Jana są fałszywe. Ale nie była to absolutnie jakaś powszechna opinia w Kościele chrześcijańskim. Były to tylko pewne obawy wśród niektórych chrześcijan. Ale takie obawy właśnie spowodowały to, że kanon Nowego Testamentu został zatwierdzony dopiero w IV wieku. Oto kryteria, którymi posługiwano się przy wyborze ksiąg Nowego Testamentu. Po pierwsze mamy autorytet autora. Bardzo ważnym kryterium była apostolskość autora. Musiał być on apostołem albo bezpośrednim uczniem apostołów. Nie mógł być to jakiś Bolek, Lolek czy inny Stanisław skądś tam. Musiała być to osoba powszechnie znana w Kościele, która miała autorytet. Kolejnym kryterium jest świadectwo zewnętrzne. Ważna była zgodność opinii co do historycznej wiarygodności pism. To znaczy, że wszystkie kościoły chrześcijańskie musiały zatwierdzić to, kto napisał na przykład dany list, jak on powstał, kiedy on powstał. Nie było tak, że jakaś jedna osoba czy też grupa ludzi niewielka stwierdziła, że ten list jest okej, więc jego dołączamy do kanonu. Absolutnie. Wszystkie zbory chrześcijańskie musiały wyrazić taką zgodę. I świadectwa wewnętrzne, czyli spójność nauczania. Tak jak w przypadku Starego Testamentu, nie mogły się one wykluczać. List do Rzymian jest taki dość bardzo charakterystyczny, gdyż pełni on funkcję takiego traktatu teologicznego Kościoła. Sam czytałem różne apokryfy, Ewangelię Piotra i tak dalej. I naprawdę posiadając nawet niedużą wiedzę, na samym starcie można większość tych apokryfów obalić i zdementować. Powiemy sobie o tym troszkę później. Żyjemy w czasach, w których coraz więcej osób jest wykształconych, szczególnie młodzi ludzie zadawają pytania, często mądre i sensowne, na temat wiary i Pisma Świętego. I uważam, że jako chrześcijanie powinniśmy umieć odpowiadać takim ludziom. Czasem się twierdzi, że obrona nie jest naszym zadaniem, że wystarczy tylko wierzyć i jeśli ktoś nie wierzy, to ma problem. Ale się z tym nie zgadzam. List Piotra 3,15 mówi, że mamy być gotowi zawsze do obrony i do wytłumaczenia z naszej nadziei. Tak samo apostoł Paweł zawsze był gotowy i zawsze potrafił wytłumaczyć się ze swojej wiary oraz należycie ją wyłożyć. W dzisiejszym świecie Biblia niestety jest obiektem żartów, drwin, szczególnie w świecie zachodnim. Często się zdarza, że ludzie znani, popularni, nawet szanowani, przed kamerami ośmieszają Biblię, twierdzą, że jest ona tylko zbiorem jakichś bajek i legend. Nauka także wydaje się stać niejednokrotnie przeciwko Biblii, humanizm, biologia. Chociaż nie wszystkie, bo na przykład archeologia potwierdza wiarygodność Pisma Świętego. Przykładowo jeszcze stosunkowo niedawno nauka twierdziła, że nigdy nie istniało takie państwo husytów, które opisuje Stary Testament. No ale jednak troszkę czasu minęło, archeolodzy odkryli pisma, które mówiły o państwie husytyckim, tak chyba to się odmienia. No i naukowcy musieli się ze wstydem przyznać, że jednak Pismo Święte miało rację. I takich historii jest naprawdę bardzo wiele, więc jeśli czasem nauka mówi coś innego, to prawdopodobnie za niedługo stwierdzi coś innego. Ponieważ, tak jak wspomniałem, Pismo Święte jest wiarygodne, i nauka czasem się myli. Bardzo dziękuję Wam za uwagę. To, co mogę dodać od siebie, to to, że Pismo Święte zmienia życie człowieka. Zmieniało, zmienia i będzie zmieniać. Jeśli będziemy podchodzić do Pisma Świętego z należytym szacunkiem, jeśli będziemy je czytać z głębokim pragnieniem odnalezienia Chrystusa w tych słowach, odnalezienia Boga w treściach niezapisanych, to naprawdę będzie miało miejsce, będziemy się z Bogiem spotykać, nie tylko w modlitwie, ale także podczas czytania Pisma Świętego. Więc miejmy szacunek do tej księgi, kochajmy ją z całego serca, uczmy się przykazań z nich, postępujmy tak, jak mówią jej słowa. Bardzo Wam dziękuję i życzę błogosławionego dalszego czasu.